Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Tess Gerritsen, Ostatni, który umrze. W tłumaczeniu Jerzego Żebrowskiego czyta Maria Peszek. Pamięci mojej matki, Ruby Jui-Chung Tom. Nazywaliśmy go Ikarem. Nie było to oczywiście jego prawdziwe imię. Spędziwszy dzieciństwo na farmie, nauczyłem się, że nigdy nie należy nadawać imienia zwierzęciu przeznaczonemu na rzeź. Mówiło się o nim raczej świnia numer jeden lub świnia numer dwa. I zawsze unikało się patrzenia mu w oczy, by nie dostrzec w nich przebłysku świadomości, inteligencji czy przywiązania. Kiedy zwierzę ci ufa, dużo trudniej poderżnąć mu gardło. Nie mieliśmy takiego problemu z Ikarem, który ani nam nie ufał, ani nie domyślał się, kim jesteśmy. Ale my sporo o nim wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że mieszka za wysokim murem w willi na wzgórzu na przedmieściach Rzymu. Że on i jego żona Lucia mają dwóch synów w wieku 8 i 10 lat. Że mimo bogactwa gustuje w prostym jedzeniu i niemal w każdy czwartek jada w swojej ulubionej miejscowej restauracji La Nonna. I że jest potworem. Właśnie dlatego przybyliśmy tamtego lata do Włoch. Polowanie na potwory nie jest dla ludzi o słabym charakterze, ani dla tych, którzy czują się ograniczeni tak trywialnymi pojęciami jak prawo czy granice państw. Potwory nie przestrzegają przecież zasad, więc my też nie możemy, jeśli mamy nadzieję je pokonać. Ale kiedy rezygnujesz z cywilizowanych reguł postępowania, ponosisz ryzyko, że sam staniesz się potworem. I to właśnie zdarzyło się tamtego lata w Rzymie. Wówczas sobie tego nie uświadamiałem. Podobnie jak żaden z nas. Aż było za późno. Rozdział pierwszy. Tej nocy, gdy 13-letnia Claire Ward powinna była umrzeć, stała na parapecie okna na drugim piętrze w swojej sypialni w miasteczku Ithaca, zastanawiając się, czy skoczyć. 6 metrów niżej rosły splątane krzaki forsycji. Kwiaty dawno już przekwitły. Zamortyzowałyby jej upadek, ale zapewne miałaby połamane kości. Spojrzała na klon, na solidny konar, wygięty w łuk, zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od niej. Nigdy dotąd nie próbowała takiego skoku, bo nie musiała. Do tego wieczoru udawało jej się wymykać niepostrzeżenie frontowymi drzwiami. Ale noce łatwych ucieczek się skończyły, bo nudny Bob się na nią uwziął. Od teraz, młoda damo, będziesz siedziała w domu. Koniec z bieganiem po mieście po zmroku jak dzika kotka. Jeśli skacząc skręcę kark, pomyślała, to będzie wina Boba. Tak, ten konar klonu jest zdecydowanie w jej zasięgu. Musi odwiedzić parę miejsc, spotkać się z kilkoma osobami i nie mogła tkwić tutaj wiecznie, oceniając swoje szanse. Skuliła się, przyczajona do skoku, lecz nagle zamarła, gdy za rogiem rozbłysły światła nadjeżdżającego samochodu. Luksusowy SUV prześlizgnął się jak czarny rekin pod jej oknem i jechał powoli pustą ulicą, jakby w poszukiwaniu jakiegoś konkretnego domu. Nie naszego, pomyślała. W rezydencji jej przybranych rodziców, nudnego Boba i równie nudnej Barbary Buckley, nigdy nie pojawiały się interesujące osoby. Nawet ich nazwiska były nudne, nie wspominając o rozmowach przy kolacji. Jak ci minął dzień, kochanie? A tobie? Robi się ładna pogoda, prawda? Możesz mi podać ziemniaki? W ich przyziemnym, książkowym świecie Claire była obcym przybyszem. Dzikusem, którego nigdy nie zrozumieją, chociaż się starali. Naprawdę się starali. Powinna mieszkać z artystami, aktorami albo muzykami, ludźmi, którzy prowadzą nocne życie i potrafią się bawić. Ludźmi takimi jak ona. Czarny samochód zniknął. Musi zrobić to teraz. Odetchnęła głęboko i skoczyła. Przecinając mrok, czuła w długich włosach świszczący powiew nocnego powietrza. Wylądowała miękko jak kot, a konar zadrżał pod jej ciężarem. Łatwo poszło. Opuściła się na niższą gałąź i już miała zeskoczyć na ziemię, gdy znów pojawił się czarny samochód i przemknął z warkotem silnika. Obserwowała go, aż zniknął za rogiem. Potem zeskoczyła na mokrą trawę. Spojrzała w kierunku domu, spodziewając się, że Bob wypadnie jak burza przez frontowe drzwi i zacznie na nią wrzeszczeć: "Natychmiast wracaj, młoda damo!" Ale ganek pozostał ciemny. Teraz może zacząć się noc. Zasunęła zamek bluzy z kapturem i ruszyła w kierunku podmiejskich błoni, gdzie coś się działo, o ile można to tak określić. Z powodu późnej pory ulica była pusta, a okna w większości ciemne. Dzielnice te, z willami przypominającymi bajkowe domki z piernika, zamieszkiwali profesorowie uniwersytetu i mamusie weganki na bezglutenowej diecie, należące do klubów czytelniczych. 10 mil kwadratowych, które otacza rzeczywistość, jak czule mawiał o tym mieście Bob, ale on i Barbara do niego należeli. Claire nie wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Przeszła przez ulicę, roztrącając zdartymi butami zeschnięte liście. Przecznicę dalej stała w świetle ulicznej latarni trójka nastolatków. Dwóch chłopaków i dziewczyna, paląc papierosy. "Hej!" zawołała do nich. Wyższy chłopak pomachał. "Cześć, Claire. Podobno znów cię uziemili." "Na jakieś 30 sekund. Wzięła od niego zapalonego papierosa, zaciągnęła się głęboko i z radosnym westchnieniem wypuściła dym. "Więc jakie mamy plany na wieczór? Co robimy?" "Słyszałem, że jest impreza przy wodospadzie, ale musimy jakoś tam dojechać. A twoja siostra? Mogłaby nas podrzucić." "Nie, tata zabrał jej kluczyki od wozu. Pokręćmy się tu trochę. Zobaczymy, kto jeszcze się pojawi." Chłopak zamilkł, nieruchomiejąc, obok Claire. "No, zobacz, kogo tu mamy." Claire odwróciła się i jęknęła, gdy zatrzymał się koło niej przy krawężniku ciemno-niebieski Saab. "Claire, wsiadaj do samochodu", powiedziała Barbara Buckley zza opuszczonej szyby po stronie pasażera. "Jestem z przyjaciółmi. Już prawie północ, a jutro idziesz do szkoły. Przecież nie robię nic nielegalnego." "Natychmiast wsiądź do auta, młoda damo", odezwał się Bob Buckley rozkazującym tonem. "Nie jesteście moimi rodzicami." "Ale za ciebie odpowiadamy. Mamy obowiązek wychować cię jak należy i to właśnie staramy się robić. Jeśli nie wrócisz z nami do domu, będą konsekwencje." "Tak się boję, że aż się trzęsę." Zaczęła się śmiać, ale nagle zauważyła, że Barbara ma na sobie płaszcz kąpielowy, a Bobowi z jednej strony sterczą włosy. Tak bardzo się spieszyli, żeby ruszyć za nią w pogoń, że nawet nie zdążyli się ubrać. Oboje wyglądali na starszych i bardziej zmęczonych niż zazwyczaj. Byli parą zaspanych ludzi w średnim wieku, których wyrwano z łóżka i którzy z jej powodu obudzą się jutro niewyspani. Barbara westchnęła ciężko. "Wiem, że nie jesteśmy twoimi rodzicami, Claire, Wiem, że nie lubisz z nami mieszkać, ale staramy się, jak możemy. Więc proszę, wsiądź do samochodu. Tu nie jesteś bezpieczna. Claire posłała przyjaciołom zrozpaczone spojrzenie, po czym wskoczyła na tylne siedzenie Saaba i zatrzasnęła drzwiczki. W porządku? Spytała. Zadowoleni? Bob spojrzał na nią. Tu nie chodzi o nas, chodzi o ciebie. Przyrzekliśmy twoim rodzicom, że zawsze będziesz pod dobrą opieką. Gdyby Izabel żyła, bardzo by cierpiała, zobaczywszy cię teraz. Pozbawioną kontroli, wciąż zbuntowaną. Claire, dostałaś drugą szansę i to jest dar. Proszę, nie odrzucaj go. Westchnął ciężko. Zapnij pas, dobrze? Gdyby był zły, gdyby na nią krzyczał, poradziłaby sobie z tym. Ale patrzył na nią z takim smutkiem, że czuła się winna. Była kretynką, odpłacając buntem za ich dobroć. Buckleyowie nie są winni, że jej rodzice zginęli, że ma spaprane życie. Gdy ruszyli, skuliła się na siedzeniu, skruszona, ale zbyt dumna, by się usprawiedliwiać. Jutro będę dla nich milsza, pomyślała. Pomogę Barbarze nakryć do stołu, może nawet umyję Bobowi auto. Bo do diabła, już najwyższy czas je umyć. Bob, odezwała się Barbara, co tam robi ten samochód? Rozległo się wycie silnika. Zobaczyli pędzące w ich kierunku światła reflektorów. Bob! Krzyknęła Barbara. Siła uderzenia rzuciła Claire na pas bezpieczeństwa. Noc eksplodowała potwornymi odgłosami. Tłuczonego szkła, zgniatanej stali. Ktoś krzyczał i jęczał. Otworzyła oczy i zobaczyła, że świat wywrócił się do góry nogami i zdała sobie sprawę, że to ona jęczy. Barbaro! Wyszeptała. Usłyszała stłumiony odgłos wystrzału, potem kolejny. Poczuła zapach benzyny. Wisiała na pasie bezpieczeństwa, który wbijał się tak mocno w jej żebra, że z trudem oddychała. Wcisnęła po omacku klamrę. Pas rozpiął się i spadła głową w dół, czując w karku przenikliwy ból. Zdołała się jakoś odwrócić, także leżała płasko, mając przed oczami roztrzaskaną szybę. Zapach benzyny był coraz intensywniejszy. Zaczęła pełznąć w kierunku okna, myśląc o płomieniach, piekielnym żarze i ciele palącym się na jej kościach. Wydostań się stąd, póki jeszcze jest czas, by uratować Boba i Barbarę. Rozbiła pięścią ostatnie odłamki szkła, rozsypując je z brzękiem na jezdni. Zobaczyła przed sobą czyjeś stopy. Podniósłszy wzrok, ujrzała mężczyznę, który zastąpił jej drogę ucieczki. Nie widziała jego twarzy, tylko sylwetkę i broń. Usłyszała pisk opon pędzącego w ich kierunku samochodu. Wpełzła do Saaba niczym żółw, kryjący się w bezpiecznej skorupie. Skulona jak najdalej od okna, zasłaniała głowę rękami, zastanawiając się, czy tym razem kula sprawi jej ból. Czy poczuje, jak eksploduje w jej czaszce. Skurczyła się tak, że słyszała tylko swój oddech i pulsowanie krwi. Z trudem dotarło do niej, że ktoś ją woła. Claire Ward? Był to głos kobiety. Chyba nie żyje, a to jest anioł, który do mnie przemawia. Jego już nie ma. Możesz bezpiecznie wyjść, oznajmił anioł. Ale musisz się pośpieszyć. Claire otworzyła oczy i spojrzała przez palce na twarz, widoczną w rozbitym oknie. Gdy szczupłe ramię wyciągnęło się w jej stronę, dziewczynka znów się skuliła. On wróci, więc się pospiesz. powiedziała kobieta. Claire chwyciła wyciągniętą dłoń i kobieta wydobyła ją na zewnątrz. Potłuczone szkło grzechotało jak grat, gdy Claire wytoczyła się na jezdnię. Usiadła zbyt szybko i noc zawirowała wokół niej. Dostrzegła, jak przez mgłę przewróconego Saaba i musiała opuścić głowę. Możesz wstać? Claire podniosła powoli wzrok. Kobieta była ubrana na czarno. Blond włosy związała w koński ogon, a ich kosmyki były na tyle jasne, że odbijały słabe światło ulicznej latarni. Kim pani jest? Wyszeptała Claire. Nie ma znaczenia, jak się nazywam. Bob, Barbara. Claire spojrzała na przewróconego Saaba. Musimy wydostać ich z samochodu. Niech mi pani pomoże. Podczołgała się do drzwiczek od strony kierowcy i otworzyła je mocnym szarpnięciem. Bob Buckley wypadł na jezdnię. Miał otwarte, niewidzące oczy. Claire wpatrywała się w otwór po kuli na jego skroni. Bob! Jęknęła. Bob! Nie możesz mu pomóc. A Barbara? Co z Barbarą? Za późno. Kobieta chwyciła ją za ramiona i mocno potrząsnęła. Oni nie żyją, rozumiesz? Oboje nie żyją. Claire pokręciła głową, wciąż wpatrując się w Boba. W kałuże krwi, rozlewającą się jak ciemna aureola wokół jego karku. To nie może dziać się naprawdę, szeptała. Nie po raz drugi. Chodź, Claire. Kobieta wzięła ją za rękę i pomogła wstać. Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć.